Jedną z najważniejszych praktyk w życiu duchowym jest praktyka przyjmowania Bożej miłości. Jeśli my się tego nie nauczymy, to nie jesteśmy w stanie tak naprawdę robić kolejnych kroków w zjednoczeniu się z Bogiem. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy dziećmi wieczności. Przyszliśmy z wieczności wymarzeni przez Tatę Niebieskiego. Pojawiliśmy się na tej planecie na te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. I ten czas, jak wiecie, jest przeznaczony na to, żeby zakochać się w Bogu. To jest czas narzeczeństwa. I teraz mogę wykorzystać go o wiele lepiej, kiedy na przykład mam sprzyjające warunki, okoliczności co do tego. Na przykład nie wchodzę w małżeństwo. Święty Paweł na przykład mówił o tym, że najlepiej byłoby, gdyby wszyscy naśladowali Jego. On nie wszedł w małżeństwo, żeby być cały dla Boga. Ludzie mówią na przykład, że celibat jest chory, nie? Wymyślił sobie Kościół katolicki celibat. Co to w ogóle jest? W każdej wielkiej religii świata jest celibat. Mnisi buddyjscy, religia 5000 lat, mają celibat. Hinduiści w różnych odmianach, w klasztorach, w aszramach mają celibat. We wszystkich wielkich religiach świata, czy to muzułmanie, sufi, mają celibat. Czy to inni przedstawiciele różnych nurtów religijnych czy duchowych, którzy całkowicie poświęcają siebie dla spotkania, zjednoczenia i szukania Boga, naturalną praktyką jest celibat. Także to nie jest wymysł Kościoła katolickiego. To jest pewna tradycja, która jest związana z tym, że całkowicie poświęcam siebie szukaniu Boga. I święty Paweł też tak mówił, że chciałby, żeby wszyscy naśladowali Jego. Ale wiadomą sprawą jest to, że to jest niemożliwe. Bo gdyby wszyscy żyli bez mężów i żon, to nas by nie było tutaj w tym kościółku, prawda? Więc jest ważne, abyśmy zrozumieli, że czy jesteśmy samotni, czy jesteśmy w małżeństwie, czy w kapłaństwie, w życiu zakonnym, to jest oczywista sprawa. Jesteśmy na tej planecie, żeby albo samemu, albo z małżonkiem, z rodziną, wykorzystać ten czas, kiedy jesteśmy na ziemi, aby zakochać się w Bogu z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy, kochając tą miłością, którą mam od Boga, drugiego człowieka, i w ten sposób poznać Go, poznać Boga, bo poznaję Go tylko przez miłość i będę sądzony z miłości. Poznawać Go tak mocno, że w chwili śmierci wchodzę w zaślubiny z Bogiem. Bo każdy z nas będzie zaślubiony Bogu. Ślub tutaj na ziemi z Twoją żoną czy mężem to jest tylko symbol i zapowiedź Twoich zaślubin z Bogiem. Więc relacja, którą będziesz miał w niebie z Bogiem, będzie relacją oblubieńczą, relacją małżeńską. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest niesłychanie ważne. Wiecie, bo my gubimy się w relacjach. Gubimy się w miłości. Mówiłem wczoraj o tym, jak często mylimy miłość emocjonalną z prawdziwą miłością, która nie jest z tego świata. I kiedy żyjemy w przekonaniu, że ta miłość emocjonalna to jest ta prawdziwa miłość, strasznie pogubimy się w życiu. Na przykład potrzebuję tutaj jedną młodą dziewczynę. Zapraszam jednego młodego chłopaka, żeby tutaj od męża nie odrywać jakiegoś. Co to jest młody? Słuchajcie, chodźcie tutaj do mnie szybciutko. Dziewczyno, jesteś młoda. Dlaczego jest światło? W tym świetle nic nie widać. Idzie. Nie, jednak nie. Było dobrze, zapowiadało się dobrze. Tutaj może pana poproszę na chwileczkę. O. Słuchajcie, żeby zrozumieć istotę miłości na ziemi. Jesteśmy powołani do tego, aby kochać Boga z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Zgadzacie się z tym? To jest Boże przykazanie miłości. On nas zaprojektował do takiej miłości. Często powtarzam to, że jeśli ktoś z was był kiedyś zakochany, byliście zakochani kiedyś? Kto jest zakochany jeszcze? Rękę do góry. Teraz, tutaj w kościele. W kimś tam, coś, gdzieś się dzieje fajnego. Dobra. To wiecie, jak to jest, nie? Z całego serca, z całej duszy, z całej mocy i ze wszystkich sił. Że po prostu non-stop o nim myślisz. Non-stop za nim tęsknisz. Non-stop chcesz być z nim. Jak rozmawiasz, to nie możesz skończyć, nie możesz się nagadać. Co chwilę patrzysz na zegarek, nie? Kiedy się spotkacie, już nie możesz się doczekać tego spotkania. Patrzysz na telefon, każdy SMS. Wiesz, po 40 razy, nie? Czytasz. I próbujesz wywnioskować już nie wiadomo jakie rzeczy. Jak on mnie kocha z tego SMS-a, nie? Rozkładasz na części pierwsze każde słowo. Kiedy idziesz do pracy, robisz coś, ale tak naprawdę myślami, sercem jesteś przy tym, w kim jesteś zakochany, zakochana, nie? Wiesz, to jest kochanie z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. I teraz pytanie, czy masz tak z Bogiem? Bo jeśli masz tak z drugim człowiekiem, to nie przestrzegasz pierwszego, najważniejszego przykazania. Często o tym mówię, bo tu się strasznie gubimy. My jesteśmy zaprojektowani, żeby każdego dnia rozkochać się w Bogu tak, że aż brakuje tchu. On powiedział kiedyś coś szokującego. Powiedział, że jeśli ktoś nie ma w nienawiści matki, ojca, męża, żony, córki, syna, nie może być moim uczniem. Jeśli ktoś kocha bardziej żonę, męża, matkę, ojca, nie jest mnie godzien. Rozumiesz? Wyobraź sobie, że jest taka sytuacja, oglądasz dzisiaj, wiesz, CNN i widzisz jakiegoś brodacza z długimi włosami, który mówi, jak nie będziesz miała w nienawiści ojca, matki, męża, żony, syna, córki, nie możesz być moim uczniem. Coś pomyślał o nim? Ale nie, patrzysz na gościa, wiesz, w CNN. Nie? Crazy, nie? Słuchajcie, to naprawdę było szokujące. Bo Jezus, kiedy 2000 lat temu o tym mówił, to ludzie patrzyli na Niego, otwierali oczy ze zdumienia i mówili, co ten gość gada? Co on mówi? Ale on mówił o tym, że każdy z nas jest zaprojektowany do takiej miłości. Jeśli każdego dnia całym swoim sercem, całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił nie buduje relacji z Bogiem właśnie takiej, w jakiej zostałem zaprojektowany, wtedy zawsze pogubię się w miłości z drugim człowiekiem. Zawsze. Dlaczego? Dlatego, że ubóstwie drugiego człowieka, to znaczy jego, będę kochał z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. A wtedy ten człowiek stanie się dla mnie Bogiem. Czyli bożkiem. Będzie kimś najważniejszym w życiu. A wtedy przyjdzie przekleństwo w relacjach. I nawet jeśli, słuchajcie, dwoje ludzi na początku się zakocha, weźcie się za ręce. Tak się chyba zobaczycie. O, są zakochani, no nie? Wiecie, jak to jest. Po prostu nie widzisz świata poza tym, kim jesteś zakochana. Zakochany, nie? Patrzcie sobie w oczy. Dobra. Nie ma obrączki? Masz, dobra. To patrzcie trochę niżej. Patrzą sobie w oczy. Zakochani, no nie? I większość ludzi, tak jak mówiłem wczoraj, w tym zakochaniu, tutaj procesy biochemiczne, tutaj procesy biochemiczne, nie? To wszystko jest przez niektórych uważane za miłość. Nie jest miłością. Zakochanie, zauroczenie, fascynacja, nie miłość. Pamiętajcie, zakochanie to nie miłość. Miłość zaczyna się wtedy, kiedy kończy się zakochanie. Więc patrzeni w siebie, jak w obrazek, nie? I teraz chrześcijanie co robią? Budują jedyny legalny trójkąt. Czyli wprowadzają Boga do swojej relacji. I w tym momencie sytuacja jest taka, że ja teraz będę Bogiem, co? bardzo lubię tą rolę, popatrzcie. I teraz mamy taką sytuację, że jesteśmy w trójkącie. Jedynym legalnym, pięknym, wspaniałym trójkącie. Jeśli wprowadzają oni Boga w swoją relację miłości, to zobaczcie, że w tym momencie zaczyna się nieprawdopodobna wymiana miłości. Czyli tak, ty patrzysz na mnie, mówisz, kocham cię. Powiedz, kocham cię. Ja patrzę na ciebie i mówię, kocham cię. Jest wymiana miłości, prawda? Patrzysz na mnie, mówisz, kocham cię. Ja siebie też kocham. Jest wymiana miłości między nami. I patrzcie, co się zaczyna dziać, nie? Że miłość przepływa ode mnie do niej, od niego do niej. I między nimi przepływa miłość Boża. Ona zaczyna krążyć, nie? W tym trójkącie zaczyna krążyć. Więc praktycznie rzecz biorąc, jak to jest zamknięty trójkąt, okej? Nie ma żadnego rywala z boku, jakiegoś kochasia z prawej czy z lewej strony, czy kochanki z prawej czy z lewej strony. Jest jedyna zamknięta miłość w trójkącie, jedynym legalnym. Zobaczcie, że cały czas jest wymiana miłości. Cały czas oni czerpią miłość ze źródła miłości, którym jest Bóg. W związku z tym nie ma szans, żeby ta miłość usłabła. Nie ma szans, żeby ta miłość się skończyła. Nie ma szans, żeby ta miłość stała się nudna, bo jest wymiana miłości, która nie jest tego świata między nami. Ale w momencie, w którym powiesz Bogu nie, nie będziesz najważniejszy w naszym małżeństwie, nie będziesz najważniejszy w naszej relacji, my sami sobie wystarczymy i odcinasz Boga, to odcinasz się od miłości, od źródła miłości. I wystarczy ci na ten czas zauroczenia, zakochania, fascynacji, może tak jak mówiliśmy wczoraj, kilka miesięcy, kilkanaście do trzech lat. A potem już nie masz sił kochać. Widzisz już dokładnie, kim on jest. Widzisz już dokładnie, kim ona jest. Różowe okulary spadły. Uczucia się skończyły. Zero miłości. Zero miłości? Nie. Zero zakochania. Miłości jeszcze w tym nie było. Była fascynacja, która skończyła się, kiedy zobaczyłem kogoś w prawdzie. Ratowanie miłości w takim bądź razie, kiedy czuję, że nie czuję miłości, podłączam się. I znowu zaczyna płynąć miłość. Okay? Miłość, która nie jest tego świata. Miłość, która kocha nawet swoich nieprzyjaciół. Miłość, która jest w stanie oddać życie za tego, który mnie nienawidzi, który mnie niszczy. Takiej miłości nie ma wśród ludzi. To jest miłość Królestwa Niebieskiego. To jest miłość Boża. Więc jeśli nagle widzę, że już nic nie czuję do Niego, większość ludzi mówi co? Sorry, ale zmieniam obiekt swojej fascynacji, bo do Niego już nic nie czuję. Ale przyjęłaś ślub. To był sakrament. Przysięgłaś przed Bogiem, że będziesz z Nim na dobre i na złe. Teraz jest złe. Wcześniej może było dobre, teraz jest złe. Ale skąd wziąć siły, żeby kochać? Z jedynego legalnego trójkątu. I nawet zobaczcie, w momencie, w którym zbliżają się, tu jest Bóg, mąż, żona, zbliżają się do Boga, postanawiają uczynić z Jego relacji najważniejszą relacją w swoim życiu, to równocześnie zbliżają się do Boga, zbliżają się do siebie. Otóż to. Ale zobaczcie, ciekawa rzecz, że jeśli jedna osoba mówi nie w małżeństwie, a druga się zbliża do Boga, to co się dzieje? Oddalają się od siebie. To jest ciekawe. I tak bardzo często jest w małżeństwie. Kiedy jedna osoba się nawraca, to ma się wrażenie, że ta druga jeszcze bardziej oddala się ode mnie. Jeszcze więcej konfliktów, nieporozumień, dystansu, głodu, niezrozumienia itd. Dlatego małżeństwo chrześcijańskie to jest najważniejsza relacja z Bogiem, z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy i siłą tej miłości kochanie współmałżonka. I jeśli naprawdę Bóg jest cały czas z nami, to znaczy, że jest wymiana miłości. I to, co mówiłem w niedzielę, rodziny są powołane do tego, żeby razem się modlić. Małżonkowie są powołani do tego, żeby razem się modlić. Od momentu sakramentu małżeństwa Moja indywidualna modlitwa jest budowaniem relacji z Bogiem z całego serca, ze wszystkich sił i z całej duszy, ale wspólna modlitwa męża i żony razem jest absolutnie konieczna. Od momentu małżeństwa wspólna modlitwa małżonków jest istotą budowania relacji pomiędzy nimi i pomiędzy nimi i Bogiem. Dlatego Matka Boża we wszystkich swoich objawieniach mówi w tej chwili, żeby różaniec był odmawiany w rodzinach, w małżeństwie, wspólnie, nie samemu. Prosta rzecz, małżeństwo, które razem się modli, razem przetrwa. To jest bardzo ważne. Teraz kolejny problem, który się rodzi w rodzinie, to pojawia się dziecko. Chodź, będziesz dzieckiem. Żona, tak? W okularach. Dziewczyna, przyjaciółka. Podrzuciłaś kolesia. Dobrze, samochodem. Chodź tutaj. Będziesz dzieckiem, nie? Kusnij sobie tutaj, łanie. Dobrze. I teraz zobaczcie. Sytuacja jest jaka? W prawidłowej relacji, prawda? Kiedy cały czas jest ten legalny trójkąt, dziecko jest w środku wymiany miłości. Ono może dokładnie w zamkniętym kręgu miłości wzrastać. Weź roślin troszkę. Wzrastać cały czas w środku tego trójkąta miłosnego. Ok? Wymiany miłości pomiędzy Bogiem i małżonkami. To jest jedyne prawdziwe, przepiękne dojrzewanie dziecka. Jeśli cały czas jest zachowany trójkąt. Ale najczęściej jest odwrotnie. Jest tak, że kiedy pojawia się dziecko, to mąż nie za bardzo staje się już obiektem mojej miłości, potrzeb emocjonalnych i tak dalej, ponieważ mama całą swoją potrzebę emocjonalną przelewa teraz na dziecko. Mąż zostaje odcięty od miłości. Pan Bóg też, no nie za bardzo tutaj nie wie jak chwycić to wszystko. Ponieważ mama dwoma rękami, nogami, wszystkim i sercem, i duszą, i myślami, i ciałem jest skoncentrowana na swoim dziecku. Pan Bóg odchodzi gdzieś dalej. Nie ma relacji z Nim na poziomie najważniejszej. W związku z tym zaczyna się uzależnienie matki od dziecka i dziecka od matki, nazywane często omyłkowo znowu miłością. Ale to nie jest miłość, to jest zaborczość. Wtedy dzieci stają się absolutnie bożkiem w rodzinie i zaczynają się wielkie problemy, które potem wybuchną, szczególnie w wieku dojrzewania maksymalnie. I zobaczcie, mąż odcięty od miłości. Co robi taki mąż odcięty od miłości? Zamyka się w swoim świecie albo zaczyna rozglądać się za inną, która okaże mu to, co mogła okazać mu jego żona, ale teraz dziecko jest ważniejsze. Bóg nigdy nie zaplanował w ten sposób małżeństwa, ani rodziny, że w momencie pojawienia się dziecka, dziecko staje się najważniejsze. To jest błąd systemowy. To jest wirus w naszej głowie, który rozwali nam cały system rodzinny i małżeński. Dziecko jest owocem miłości męża i żony. I może wzrastać tylko i wyłącznie wtedy, w dojrzałej miłości, kiedy cały czas jest w trójkącie wzajemnego krążenia miłości między Bogiem a małżonkami. W momencie, w którym cała miłość, potrzeby emocjonalne, uczuciowe matki, mówię o tym przypadku, bo on jest najczęstszy, nieraz robi to ojciec, ale z reguły mamy mają z tym największy problem. Całą swoją potrzebę na dziecko kieruje, to potrzeba emocjonalna matki i siła jej miłości wręcz tłamsi to dziecko. Ono nie może dojrzeć. Ono nie może dojrzeć. Nawet jak synowie już mają po 35 lat albo 40, to cały czas nie są dorosłymi facetami, tylko mój syn. Rozumiecie? I on ciągle jest tym synusiem, wokół którego mama biega cały czas, wypierze, zrobi, wszystko i tak dalej. Kompletny infantylizm. Dlatego, że ona go przytłoczyła wielkością swoich potrzeb emocjonalnych. Błąd mężczyzn jest taki, że za szybko się poddają. Ona powinna wiedzieć, że w momencie, w którym pojawia się dziecko, nie może przelać swoich potrzeb emocjonalnych w relacji na dziecko. Jeszcze intensywniej musi budować relacje z mężem. A mąż musi sobie uświadomić, że kiedy pojawia się dziecko, to w sposób absolutnie wyjątkowy w tym momencie musi dbać o czułość relacji ze swoją żoną, romantykę ze swoją żoną. Dosłownie musi być taki, jak wtedy, kiedy się w niej zakochał. Okej? Żeby ona czasami, nie dostając czułości od niego, nie przelała ją po prostu na maksa na dziecko. Rozumiecie? To nie znaczy, że dziecko ma się wychowywać bez zaspokajania emocjonalnych potrzeb pomiędzy mamą i dzieckiem. Ale to nie może być połączenie dwóch potrzeb emocjonalnych. Od męża i od dziecka razem. Jest inna relacja między matką a dzieckiem, a inna relacja między żoną i mężem. One nie mogą się nakładać. Rozumiecie? Nawrócenie więc polega na tym, że muszę być może podjąć bardzo radykalny krok, żeby odciąć toksyczną relację z dzieckiem, uzależniającą ode mnie, i wrócić do relacji tej, która jest najważniejsza. I zobaczcie, miłość zawsze jest związana z wolnością, nigdy ze zniewoleniem. Dziecko jest teraz uwolnione i teraz dopiero może dojrzewać. W takim tempie, które samo, że tak powiem, życie mu zweryfikuje, prawda? Może dojrzewać wolności emocjonalnej od mamy, taty. Wpatrzona w mamę widzi co? Że mama jest wpatrzona w nią i w tatę i w Boga. Wpatrzona w tatę widzi, że tata patrzy na Boga, patrzy na żonę i patrzy na nią, okej? I cały czas jest wymiana miłości, rozumiecie? Okej? Dobra, oklaski słuchajcie dla naszych aktorów. Pięknie. Wiecie o tym dobrze, że kiedy Bóg stworzył Adama, to równocześnie stworzył w Adamie Ewę. Pierwsi rodzice, mąż i żona, oni byli razem, tylko że Adam nie widział jej, ponieważ gdzie była Ewa? W środku Adama. Ale była od początku stworzona w nim. Bóg, mówi Słowo Boże, stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo. Nie stworzył wpierw mężczyznę, a potem kobietę. Zobaczcie, że stworzył ich razem. Tylko, że Adam nie widział Ewy, ponieważ ona była schowana w jego wnętrzu. I Adam wtedy czuł, że coś jest nie tak. Kogoś mu brakuje. Okej? Kogoś mu brakuje. I Bóg wprowadza Adama w sen. W sumie to hebrajskie słowo oznacza nawet też śmierć. Wprowadza Adama w śmierć. Wyjmuje Ewę z jego wnętrza, ubiera ją w ciało, okej? Ubiera ją w kości i co robi bardzo ważnego? Zamyka drogę powrotu. Zamyka drogę powrotu. Czyli Ewa nie może z powrotem wleźć do Adama. To jest bardzo ważne. Adam umiera, wchodzi w sen, umiera dla swojego egoizmu. Umiera sam dla siebie. I dopiero kiedy umiera dla swojego egoizmu, kiedy nie jest skoncentrowany na sobie, kiedy umiera dla samego siebie, może dojrzeć swoją żonę. I kiedy patrzy na nią, bo już nie jest skoncentrowany na sobie, umarł dla siebie, Bóg wprowadził go w tą śmierć, widzi swoją żonę i pierwszy komplement, jaki we wszechświecie pada, ta jest dopiero kością z mojej kości, ciałem z mojego ciała. pierwszy komplement we wszechświecie, który pada. Na widok przepięknej Ewy. Adam ma swoje wnętrze zamknięte przez Boga. Kiedy dochodzi do grzechu pierworodnego, zobaczcie, że Ewa jest sama. Adama przy niej nie ma. Pierwszy problem w relacji małżeńskiej polega na tym, że Adam odpuszcza bycie przy Ewie. Nie wiem, gdzie był Adam. Może pojechał do Chicago robić wielkie pieniądze, spłacać kredyty, a Ewa została w Polsce. Nie wiem. Wiem jedno. Nie ma Adama przy Ewie. I tą sytuację momentalnie wykorzystuje wąż. Zabójca od początku. Wąż jest nazwany Arum. Ciekawa nazwa. Nahas znaczy wąż, ale to przebiegły, znaczy Arum, Arumim, które byśmy bardziej mogli przetłumaczyć jako przebiegły, ale jako mądry, ale nie mądrością Boga. Jest jeszcze inne określenie Arumim, bardzo ciekawe, które też pokazuje przepięknie istotę węża. Czarujący. On czaruje. Kiedy nie ma Adama przy Ewie, swojej żonie, pojawia się czarujący wąż. Mnóstwo sytuacji z naszego życia małżeńskiego, relacyjnego pokazuje, że to jest dokładnie to, co za każdym razem się powtarza. Mąż odpuszcza komunikację ze swoją żoną, odpuszcza czułość w relacji, odpuszcza bycie przy niej i wtedy pojawia się inny, który ją zaczaruje. Zaczaruje jej serce. I tu, panowie, my popełniamy wielki, wielki błąd. Oczywiście nie jest łatwo być przy kimś, kto ma tak rozstrojone emocje, że o 8 rano patrzysz, no fajna żona. O 10, Boże, kto to jest? O 12 znowu jest dobrze. O 14, co za zmiana nastroju? Rozumiesz? Kobiety po grzechu pierworodnym mają rozstrojony system emocjonalny. Dlaczego ty mnie nie rozumiesz? A ty sama siebie rozumiesz? Dlaczego się nie domyślasz? Wiecie, widziałem kiedyś przepiękny obrazek Pana Jezusa. Podejrzewam, że to ktoś ściął na jakiegoś portalu dla kobiet. I podpis jedyny, który się domyśla. Jest bardzo trudno być przy kimś, kto sam siebie nie rozumie. Nie rozumie swoich reakcji, nie rozumie swoich emocji. Jest zbudowany z fundamentalnego lęku, jeśli nie dostaje poczucia bezpieczeństwa od tego, który mówi, że ją kocha. A poczucie bezpieczeństwa dostaje wtedy, kiedy nawiązuje z nią nieustanną relację i jest przy niej. Z całą czułością, bliskością, dotykiem, osobiście, intymnie, dając całego siebie. Wtedy daje swojej żonie poczucie bezpieczeństwa i jej system emocjonalny już tak nie wariuje jak wcześniej. W momencie, w którym nie ma Adama przy Ewie, przyjdzie ktoś inny, kto tak zaczaruje jej emocje, że rozkocha ją sobie i pójdzie z nim. I to jest istota grzechu, rozumiecie? Ta historia powstała 5000 lat temu, ale ona tłumaczy wszystko idealnie, to co się dzieje teraz. Jak to zrozumiecie, bo to jest instrukcja obsługi małżeństwa. Biblia jest instrukcją obsługi małżeństwa, żeby było na maksa szczęśliwe. Obsługi rodziny, relacji, żeby zbudować coś naprawdę przepięknego według pomysłu Boga. Adama nie ma przy Ewie, przychodzi wąż, zaczarowuje jej serce i jest tragedia grzechu pierworodnego. I zobaczcie, co się dzieje. jednym ze skutków, czyli przekleństw grzechu pierworodnego jest to, że kobieta będzie teraz wszystkie swoje uczucia kierować do mężczyzny i poddawać się jego władzy. Bóg wyciągnął Ewę z wnętrza Adama, zamknął jej drogę powrotu, ale po grzechu pierworodnym ona będzie z całych sił próbowała znowu wejść w jego wnętrze. To wejście w jego wnętrze jest spowodowane tym, że ja, myślę teraz o sobie jako kobieta, próbuję sobie wyobrazić to, że teraz on jest dla mnie całym światem. Mój mąż, mój chłopak, mój narzeczony, on jest dla mnie całym światem. I po prostu muszę wziąć go na własność, dla siebie, stłamsić, osaczyć, zmanipulować, skontrolować, musi być cały mój. Nie widzę, że u źródła takiego postępowania jest lęk przed ewentualną możliwością stracenia go. Ja nazywam to miłością, żeby być cały czas przy nim 24 na dobę. Jak było w pracy, powiedz. No co tam było? Z kim rozmawiałeś? Gdzie byłeś? Jak przyszedłeś? Sam przyjechałeś? No powiedz, opowiadaj. Mówi, daj mi spokój. Ale on musi wszystko wiedzieć. Musi być dosłownie w jego sercu tam cała wejść, się wepchać i po prostu każdą myśl rozpracować. Wszystko. Żadnych tajemnic nie może mieć przede mną. Ja muszę być tam wszędzie. Muszę królować w każdej jego myśli, w każdym uczuciu, w każdej decyzji. Wszystko. Rozumiesz? To jest przekleństwo. Nie masz prawa tam wchodzić do mężczyzny. Bo Bóg zamknął to miejsce. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego teraz wszystkie swoje uczucia, emocje, lęki, pragnienia, marzenia, fantazje kierujesz do mężczyzny? No właśnie dlatego, że grzech pierworodny spowodował, że Bóg już nie jest dla nas najważniejszy. Nie Jego kochamy z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Po grzechu mamy tutaj straszną ciemność. Dosłownie czarną dziurę, którą musimy wypełnić. Bo to strasznie boli, ta czarna dziura. Ta pustka w sercu. Nie mam Boga. Więc teraz próbuję tą czarną dziurę jakoś zalepić drugim człowiekiem. I całkowicie koncentruję się na nim. Zrozumienie tego jest niesłychanie ważne. Ponieważ kiedy pojawia się pierwsza kobieta, która jest całkowicie błogosławiona, pełna łaski, kecharitomene, to równocześnie jest pierwsza kobieta, której naprawdę facet nie jest potrzebny do szczęścia. Bo całym jej szczęściem jest Bóg. On jest dla niej wszystkim. W ogóle nie planuje małżeństwa nawet. Nie myśli o założeniu rodziny, bo Bóg jest dla niej wszystkim. I dla takiej kobiety, dla której Bóg jest wszystkim, Bóg może dać mężczyznę, który stworzy z nią relację jedyną w swoim rodzaju we wszechświecie. Tam nie było żadnej kontroli siebie nawzajem, pretensji, oczekiwań, dominacji, manipulacji między sobą, żeby coś osiągnąć w relacji. Całkowita wolność. Dlatego, że dla niej Bóg był wszystkim. Całą jej miłością, poczuciem bezpieczeństwa. Wszystkim. Nie musiała tego żebrać u Józefa. Dostawała wszystko ze swojej relacji z Bogiem na poziomie kochania Go z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Józef był dokładnie taki sam. Słowo Boże mówi o nim, że był sprawiedliwy, że był kadosz. Oni się na maksa kochali. Jestem o tym przekonany. Wiecie? Na maksa się kochali. Takiej miłości między mężem i żoną, jak była między Józefem i Miriam, nie spotkaliśmy i nie spotkamy już we wszechświecie. Bardzo realna, konkretna miłość. Ale właśnie dlatego ona była taka, ponieważ była zakorzeniona w tej najważniejszej miłości. Kochania Boga z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Matka Boża, która objawia się we wszystkich częściach świata i mówi o modlitwie różańcowej, to mówi nam również o tych właśnie tajemnicach pomiędzy nią a Józefem. O tych tajemnicach, które są zawarte w różańcu, w Biblii, w Słowie Bożym. Zobaczcie, że ta błogosławiona pierwsza kobieta we wszechświecie po grzechu pierworodnym. Pierwsza błogosławiona, bez skutków grzechu. Co Słowo Boże o niej mówi? Ona nieustannie rozważała to, co mówił Jezus. Jak się zachowywał, jego życie, gesty, spojrzenia, słowa. Nieustannie rozważała to w swoim sercu. Kobiety, które żyją w skutkach grzechu pierworodnego, nieustannie rozważają, co powiedział mąż, dlaczego on tak na mnie patrzy, co on chce przez to pokazać. Ciągłe porównywanie się do drugiego człowieka. Demon porównywania się jest okropny. Słuchajcie, Lucyfer tak naprawdę zgrzeszył przede wszystkim tym, że zaczął porównywać siebie do człowieka. Kiedy Bóg objawił aniołom, że stworzy nową rasę ludzi, umiłuje ich, tak jak umiłował aniołów, ale będzie chciał tą nową rasę ludzi, która będzie ulepiona z prochu i pyłu ziemi, podnieść do możliwości uczestniczenia we wewnętrznym życiu Trójcy Świętej przez to, że druga osoba Trójcy stanie się człowiekiem i przebóstwi człowieka, żeby człowiek mógł żyć w Bogu, to Lucyferowi zaczęło się wydawać, że człowiek jest bardziej kochany przez Boga niż on. Bardziej wybrany przez Boga niż on. Rozumiesz, ale Bóg nie może kogoś bardziej kochać lub mniej kochać. To jest niemożliwe. Bo On jest miłością. Istotą Jego jest miłowanie. Nie możesz nic zrobić. Nie wiem, ileś tam dobrych uczynków dziennie, żeby On Cię dzisiaj bardziej kochał. I nie możesz bardziej zgrzeszyć, żeby On mniej Cię kochał tego dnia. Rozumiesz? Nie możesz nic zrobić, żeby On mógł Cię mniej lub bardziej kochać. Kocha Cię całym sobą, całym sercem Boga. Wszystkich tak samo. Lucyferowi zaczęło się wydawać, że ludzi kocha bardziej niż Jego. I wszedł w zazdrość. Zazdrość jest efektem porównywania się. W momencie, w którym zaczynasz porównywać się do drugiego człowieka, albo wchodzisz w pychę, czujesz się lepsza od niej, albo wchodzisz w rozpacz, czując się gorsza od niej. Z porównywania się rodzi się mnóstwo grzechów, a przede wszystkim jeden z najbardziej niszczących relacje – zazdrość. Zazdrość. I wiecie, jako kapłan mógłbym chyba na palcach jednej ręki policzyć ludzi, którzy przyszli do spowiedzi i wyspowiadali się z tego, że się nieustannie porównują z kimś. To jest istota mnóstwa grzechów, które niszczą relacje. Szczególnie u kobiet. Szczególnie u nich. Zwróćcie na to, skarby, uwagę. że mnóstwo waszych lęków jest efektem wygenerowania ich przez to, że porównałyście się na przykład z jakąś inną kobietą, na którą być może twój mąż spojrzał 2 sekundy dłużej niż na ciebie przed chwilką i w twoim sercu, wyobraźni, zaczyna się już totalna jazda. Porównywanie się to jest bardzo demoniczna sprawa. Porównywanie się z kimkolwiek w Kościele, że on tak pięknie się modli, tak cudownie, wspaniale, a ja akurat nic nie czuję w sercu, przeżywam pustynię. Boże, czy widocznie Ty musiałaś o mnie zapomnieć? Nie kochasz mnie tak jak tą osobę, która tak cudownie się modli, dosłownie ma wrażenie, jakby widziała Ciebie, jakby chwyciła Cię za nogi. Musi być kimś lepszym, wybranym niż ja. Porównywanie się. Na poziomie ciała, na poziomie ducha, na poziomie emocji. Porównujemy się ciągle, on jest bardziej wykształcony, ja mniej. On ma więcej pieniędzy, ja mniej. Temu w życiu wyszło, mi nie wyszło. Demon porównywania się, który niszczy wszystko w naszym życiu duchowym. Bo wtedy rodzi się nieufność. A więc Bóg mnie nie kocha tak jak Jego. Jemu jak błogosławi, zobaczcie, wszystko mu się udaje, a mi nic się nie udaje. Czyli on mnie nie kocha tak jak Jego. Kocha mnie mniej albo w ogóle. Jego modlitw wysłuchuje, moich nie. Następna relacja w raju z porównywania się skończyła się zabójstwem. Kain porównywał się do Abla. Jego chory umysł, zainfekowany grzechem pierworodnym, stwierdził, że Bóg bardziej kocha Abla niż jego. Efektem było zabicie Abla. Rozumiecie? Zwróćcie, skarby, uwagę w swoim życiu duchowym na porównywanie się i eliminujcie to z bezwzględnością. Każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny. Każdy z nas jest na maksa kochany przez Boga. Jeśli tylko, mówię to szczególnie do kobiet, pojawi się w tobie jakakolwiek chęć porównywania się z inną kobietą, z innym człowiekiem, i wiesz, czym to grozi, jakie uwolni w tobie emocje, uczucia, lęki, po prostu rozminuj to od początku. W jaki sposób? Jak tylko coś takiego się pojawi w twoim sercu. Jak jesteś sama, możesz stanąć, wiesz, otworzyć swoje ręce i powiedzieć: Tatusiu niebieski, dziękuję Ci, uwielbiam Cię, że jestem Twoją miłowaną córeczką, jedyną i niepowtarzalną, że takie jak ja nigdy nie było i nigdy nie będzie we wszechświecie, że Ty teraz patrzysz na mnie z samym zachwytem i miłością i czułością i mówisz: moja umiłowana córeczko. A ja mówię: mój kochany tatusiu, stworzyłem Ciebie z największej miłości, jesteś podobna do mnie, bo stworzyłem Cię na mój obraz i podobieństwo, więc jesteś śliczna, cudowna, kochana. A Ty mówisz: halleluja, tatusiu, wow! Rozminowujesz porównywanie się. Jeśli tego nie zrobisz, nie przyjmiesz miłości Ojca, Jego zachwytu nad Tobą, Jego miłości do Ciebie, Jego totalnej czułości, miłosierdzia, poczujesz się sama, odrzucona i gorsza. Demon porównywania może zrobić piekło w naszym życiu duchowym, w relacjach małżeńskich, rodzinnych, przyjacielskich, jakichkolwiek. Rozumiecie? Zwróćcie uwagę w swoim rachunku sumienia codziennym na tego demona i egzorcyzmujcie go za każdym razem. W ten sposób, w jaki chociażby teraz pokazałem. Ojcowie pustyni mówią, że mamy żyć tak na tej planecie, jakbyśmy byli tylko jedynymi ludźmi na ziemi. Nie ma nikogo innego. I teraz jesteś sam, nie? I to wszystko na ziemi jest stworzone dla Ciebie. Ojciec, Syn i Duch Święty, miliardy aniołów, archaniołów, serafinów, cherubinów, wszystkich świętych, wszystko jest zwrócone na Ciebie. Wszyscy na Ciebie patrzą, kochają Cię, dopingują Cię, są z Tobą. Tata jest zachwycony. Jezus, który przelał swoją krew za Ciebie, tak jakbyś był jedynym człowiekiem, przyszedł, aby to zrobić dla Ciebie. Dla Ciebie umrzeć. Duch Święty, który mówi, chce przyjść i wypełnić Cię totalną miłością. Rozumiesz, tak jakbyś był jedynym człowiekiem na tej planecie. Dlaczego tak mówią ojcowie pustyni? Właśnie dlatego, żeby wyeliminować porównywanie się do innych. To jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy zostaniesz zakorzeniony w tej tożsamości umiłowanego syna, umiłowanej córki, jedynej i niepowtarzalnej, która jest zachwytem i który jest dumą całego nieba i taty, który Cię stworzył na swój obraz i podobieństwo i wymarzył i umiłował jeszcze przed stworzeniem świata. Jeśli się nie zakorzenisz w tej tożsamości, to stanie się to, co się stało. Od Kaina i Abla począwszy, a potem się rozprzestrzeniło na całą planetę. Demon porównywania się. Skarby, uklęknijmy. Wejdziemy teraz w pokutę. W pokutę, czyli poprosimy Ducha Świętego, żeby przeszedł przez nasze serce i pokazał nam, gdzie jest zakorzeniony demon porównywania się w nas. W jakich sytuacjach zaczyna się manifestowanie Jego obecności. Duchu Święty, proszę Cię, abyś pokazał nam to potworne pęknięcie, w którym porównywanie się do innych niszczy nasze życie duchowe, niszczy nasze relacje małżeńskie, rodzinne, jakiekolwiek relacje z drugim człowiekiem. Pokaż nam, Duchu Święty, gdzie to jest w nas. Daj nam łaskę żalu, abyśmy zobaczywszy to, naprawdę za to Ciebie z całego serca przeprosili. Przeprosili też drugą osobę, z którą porównujemy się w sercu. Abyśmy z całego serca żałowali za to. Duchu Święty, pokaż nam to i wylej na nas łaskę skruchy. Daj nam tą świadomość, że ten grzech jest korzeniem tak wielu innych grzechów. Duchu Święty, Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech porównywania się do innych, doprowadzi nas do życia wiecznego. I powstańmy teraz, skarby, i będziemy śpiewać, a my zamknijmy nasze oczy, podnieśmy nasze ręce do góry i wołaj w swoim sercu do Tatusia Niebieskiego, który stworzył Ciebie, aby teraz wylał na Ciebie tą nową tożsamość umiłowanego syna, umiłowanej córki, jedynej i niepowtarzalnej, jedynego i niepowtarzalnego, żeby zobaczył zachwycone oczy Ojca Niebieskiego, które patrzą na Ciebie z największą miłością, czułością, jakbyś był jedynym człowiekiem w tym kościele. I całe niebo patrzy na Ciebie z największą miłością. I przyjmuj tą miłość. Przyjmuj tą miłość. Dziękujemy. Możesz mówić w swoim sercu: Tatusiu, dziękuję Ci, że jestem dla Ciebie jedyny i niepowtarzalny. Że nigdy takiego jak ja nie było i nigdy nie będzie we wszechświecie. Tatusiu, dziękuję Ci, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Że jesteś zachwycony mną, że tak mnie cudownie stworzyłeś. I nie chcę się do nikogo już porównywać. Chcę przyjąć to, że jestem piękny w Twoich oczach. Że jestem Twoją wymarzoną, umiłowaną, najcudowniejszą córeczką. Że jestem Twoim wspaniałym, ukochanym, fantastycznym synem. Przyjmuję to, Ojcze. Przyjmuję to, Tatusiu. I wylej swojego Ducha Świętego na mnie, aby zakorzenił we mnie to przekonanie. Zakorzenił mnie w tej tożsamości. Wołaj w swoim sercu. Pieśni o Matce Boże, by ukryła nas w swoim sercu. Wiele naszych zranień dotyczących tego, że nie wierzymy, że jesteśmy piękni. Nie wierzymy, że jesteśmy aż tak wartościowi, tak godni miłości. Wypływa z naszego okresu, kiedy byliśmy malutkimi dziećmi. Tam kształtowała się nasza tożsamość. Więc teraz, skarby, miejcie zamknięte wasze oczy, ale otwórzcie oczy waszej wiary. I wyobraźcie sobie samych siebie, jako malutkie dzieciątka, na rękach Maryi. I pozwólcie, aby ona was teraz pieściła, całowała, patrzyła na was z całą miłością i zachwytem. I przyjmujcie jej miłość. Jako malutkie dzieciątko, przyjmuj jej zachwyt nad Tobą. I przyjmij przez jej pieszczotę, jej spojrzenie, jej pocałunki. Przyjmij całą nieprawdopodobną wartość, godność i piękno umiłowanego Syna i umiłowanej Córki Boga. Przyjmuj tylko. Otwórz oczy wiary. Wyobraź to sobie i przyjmuj. Nic nie mów, tylko przyjmuj.
Maryjo, ukryj mnie w najczystszym sercu.
kiedy jedna z widzących Matkę Bożą, zapytana o to, co cię najbardziej zaskakuje, kiedy ona przychodzi do ciebie, powiedziała, że najbardziej zaskakuje mnie jej pokora. Ale na czym ta pokora polega? A ona mówi na tym, że kiedy ona przychodzi do mnie, to ja mam wrażenie, że jestem królową wszechświata, a ona jest mną. Jest tak oczarowana tym, że chce się ze mną spotykać. Tak patrzy na mnie, że czuje się szczególnie umiłowana i wyróżniona, godna miłości samego Boga. Kiedy Juan Diego, Indianin ze swojego plemienia, który sam o sobie mówi, że jest najmniejszym ze swojego plemienia, i sam o sobie mówi, określając siebie bardzo poniżającymi epitetami, kim jest, sam sobą gardzi, myśląc o tym, że jest kompletnym zerem. Kiedy objawia się mu Matka Boża, zwraca się do niego w zdumiewający sposób. Patrzy na niego z największym zachwytem i mówi do niego: mój najmłodszy i najmniejszy synu. I nam może się wydawać, że to nie jest nic szczególnego, ale w języku azteckim jest to formuła zarezerwowana tylko i wyłącznie dla króla Azteków. Tylko do króla Azteków można było się tak zwrócić, taką formułą: mój najmłodszy i najmniejszy synu. Maryja, kiedy przychodzi do Juan Diego, który sam siebie odrzuca, patrzy na siebie z pogardą, jest przekonany, że jest nikim, bezwartościowym zerem. Maryja, patrząc na niego, zwraca się do niego jak do króla Azteków. Nieprawdopodobne. Kiedy wejdziesz w relację bardzo bliską z Maryją, nigdy nie będziesz czuł się poniżony. Zawsze będziesz w relacji z nią miał przeświadczenie o tym, że jesteś szczególny, umiłowany, jedyny, wybrany, najwspanialszy, najpiękniejsza, wymarzona, wytęskniona. Maryjo, daj nam taką umiejętność, takie serce, Twoje serce, Twoje oczy, Twoje myśli, kiedy patrzymy na drugiego człowieka, abyśmy potrafili tak na niego patrzeć, tak do niego mówić, tak nawiązywać relacje z nim, że nawet najgorszy w swoich własnych oczach poczuje się jak król, poczuje się jak księżniczka, warta największej miłości, godna największej ceny przelanej na krzyżu krwi Boga. To jest Twoja wartość. Cena Twojej godności to krew Boga przelana na krzyżu. Nigdy już o sobie nie mów, że jesteś nikim, zerem, bezwartościowym, beznadziejny, do niczego. Nigdy już nie potępiaj siebie w ten sposób, bo Bóg inaczej na ciebie patrzy, bo Maryja inaczej na ciebie patrzy. O Maryjo, daj nam tą łaskę, abyśmy sami zakorzenieni w naszej tożsamości umiłowanych, jedynych i niepowtarzalnych synów i córek Boga potrafili tak patrzeć na każdego człowieka, szczególnie na tego, który sam siebie nienawidzi i potępia za to, kim jest. Daj nam tą łaskę, Maryjo, tego wieczoru, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Na sam koniec, skarby, popatrzcie na kogoś, kto jest po prawej, po lewej stronie, z przodu, z tyłu. I tak jak ostatnio robiliśmy to, nie? To po prostu mu powiedz, przytul go i powiedz, jesteś jedyny niepowtarzalny Synu Boga. Albo jesteś jedyna niepowtarzalna Córko Boga. Wykrzycz mu to do serca, żeby to przyjął. Żeby to się zakorzeniło. I niech to będzie twoja modlitwa. Nie tylko samo słowo. Rozglądajcie się, czy ktoś tam nie jest sam gdzieś z tyłu. Podbiegnijcie do niego i powiedzcie mu, kim jest w oczach Boga. Widzę tam samotnych facetów z tyłu. Dziewczyny! Dlaczego on jest sam ciągle? Dlaczego tam nikt nie podbiega do niego? I nie przekazuje mu tej najpiękniejszej informacji, że jest umiłowanym Synem Boga, jedynym i niepowtarzalnym. Będziemy śpiewać jeszcze na sam koniec pieśni chwały. Ale spróbujcie teraz robić tą modlitwę. Wychodźcie z kościoła, wsiadajcie do samochodów, patrzcie na siebie, jak na jedynych i niepowtarzalnych, umiłowanych synów i córki Boga. Z zachwytem, z miłością, z totalnym szacunkiem. Okej? Zróbcie to. Śpiewajmy i do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem.
Cały jestem Twój, Maryjo.